Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Sklep i wypożyczalnia Tuxedo, JW Menswear w Burbank.
Oraz
Total Care Financial.
Chcesz, aby woda w Twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Chcesz się dobrze prezentować w garniturze? Szukasz modnego płaszcza, marynarki czy koszuli? JW Menswear serdecznie zaprasza. Super ceny, najmodniejsze fasony. Na miejscu krawieckie przeróbki. 6810 West 87 w Burbank. Ubierzemy cię tak, że twoja własna żona pęknie z zazdrości.
Posiadasz Medicare? Okres zmian i zapisów trwa do 7 grudnia. Chcesz się starać o dopłatę na Obamacare? Martyna Duda porównaj i wybierze dla ciebie najlepsze plany Medicare i Obamacare. Pomoże w aplikacji na Medicare i emeryturę totalnie za darmo. 773-895-8771. Ubezpieczamy w każdym stanie USA.
Reflektorem po świecie, top 5 after 5. Jacek Zieliński, Andrzej Armokowski. Andrzeju, dobry wieczór, dzień dobry. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, halo.
Tak, jesteśmy na antenie. Pięć tematów, trzy tematy związane z wojną rosyjsko-ukraińską, a więc to, co dzieje się na froncie, o rozmowach, które przeprowadził doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan z doradcami Putina, kontekst Polski, wojny rosyjsko-ukraińskiej. Czwarty temat, temat lżejszy, bo będzie o gęsiach. I w elemencie piątym, sportowym, na temat turnieju, który dla Igi Świątek się zakończył wczoraj, a w ogóle zakończy się dzisiaj, a więc WTA Finals. Zacznijmy od tego, co dzieje się na froncie. Rosyjskie media niezależne informują, że po tym jak Chersoń został wyzwolony przez armię ukraińską, że może dojść do tego, iż rozpoczną się rokowania pokojowe między Kijowem a Moskwą. Myślisz, że to jest realne?
Słuchaj, dyskusje na ten temat trwają. Żeleński rozmawiał na ten temat, postawił 5 warunków. No, warunki są takie, że poszanowanie integralności Ukrainy, zgodne przyjęcie przez Rosję karty Narodów Zjednoczonych, prawda? No, te warunki są, podejrzewam, wstępne dla Rosji, nie do przyjęcia. W każdym razie Żeleński postawił warunki twarde. Co do tego Chersonia, powiedzmy, Cherson w całości wyzwolony nie został jeszcze. Ukraińcy nie wkroczyli do całego Chersonia. Oni obawiają się, że tam mogą być na nich zastawione jakieś pułapki. Oni nie chcą prowadzić ulicznych walk, krwawych jakichś ulicznych walk. Także, no, ale oczywiście wyzwolenie Chersonia, które chyba sami Rosjanie się już pogodzili z tym, no, będzie, wiesz, bardzo, będzie, no, propagandowym przede wszystkim wielkim sukcesem Ukrainy. Co ciekawe, fachowcy zwracają uwagę, że w obwodzie chersońskim obecnie artyleria ukraińska ma przewagę nad rosyjską. Pamiętasz, jak myśmy ubolewali na tym, jak Rosjanie, artyleria rosyjska niszczy ukraińskie pozycje, ale dostawy broni z zachodu jednak tutaj pozwoliły tą rosyjską przewagę zlikwidować i w tej chwili w obwodzie chersońskim, gdzie Ukraińcy systematycznie posuwają się powoli do przodu, tej przewagi artylerii rosyjskiej nie ma już. W tej chwili, jeżeli chodzi o artylerię, przewagę mają Rosjanie.
Wydaje się, że jakby wracając do punktu wyjścia, czyli do tego momentu, kiedy mówiłem o tym, że może dojść do tych rokowań pokojowych, to oprócz tego waloru, tak jak powiedziałeś, no, propagandowego zwycięstwa tam Ukraińców, jeśli chodzi o Chersoń, no to też inaczej z innych pozycji te rokowania prawda, Ukraina mogłaby prowadzić, będąc w...
To jest na pewno. Tak.
Będąc tą armią, która Chersoń, prawda, wyzwoli.
Ale pamiętajmy, Ukraińcy cały czas obawiają się rosyjskich prowokacji. Rosjanie cały czas prowadzą ataki na ukraińską infrastrukturę. Im się kończą te precyzyjne rakiety. Oni już większość tych rakiet, które mieli, zużyli. Nie są z powodu sankcji specjalnie w stanie produkować nowych. Nie wiem, jak Chiny im co tam dostarczają, ale zdaje się, że Chińczycy też wcale się nie spieszą, żeby Rosji im dostarczać nowo rzeczy potrzebnych do produkcji tych nowoczesnych rakiet. Także tutaj Rosjanie mają ogromne problemy. Oni niszczą energetyczną strukturę. W tej chwili nawet w Kijowie zastanawiali się, że gdyby zabrakło prądu, no to oni się szykują do ewakuacji Kijowa. No nie zapominajmy, w rejonie Kijowa mieszka około 3 milionów ludzi.
Tak, to byłaby operacja niewyobrażalna z punktu widzenia logistyki.
Tak, oczywiście, no i wyżywienie, opieki medyczne, no ogromne problemy by to stworzyło. Na razie to jest jedna z możliwości, nic takiego nie nastąpiło, ale wiesz, gdyby powiedzmy zima była jakaś ostrzejsza i brak prądu, to być może Ukraińcy zostaliby zmuszeni do ewakuowania Kijowa. Na razie nic takiego nie ma. Na razie sytuacja na froncie faworyzuje Ukrainę. Dostawy sprzętu cały czas trwają.
No właśnie, a propos sprzętu wojskowego, taka mi się nasunęła myśl związana z tym, że cokolwiek człowiek nie wymyśli, to tak naprawdę prędzej czy później używa tego do zabijania. Bo zobacz, to w jaki sposób drony są wykorzystywane przez armię rosyjską. Pamiętasz, takie były szlachetne momenty i opowieści o tym, jak to drony będą jedzenie nam dostarczać, prawda, jak wyręczą ludzi w wielu ważnych sprawach. Okazuje się, że jednak służą przede wszystkim w tym momencie do tego, żeby zabijać.
Oczywiście dron zamiast paczki z żywnością może przynieść bombę. I to się dzieje przez cały czas na Ukrainę. Iran dostarczył Rosji tych dronów ogromną ilość, prawda? Wiele z nich jest zestrzeliwywanych, ale niestety część dochodzi celu. Tak to na wojnie bywa. Także sytuacja jest dobra. Chciałbyś mówić o wizycie Sullivana.
Tak,
prawda?
Jest, tak. Chodzi o te rozmowy z doradcami prezydenta Rosji. Przynajmniej Wall Street Journal pisze, że chodziło w tych rozmowach przede wszystkim o taktyczną broń nuklearną.
No, na razie jakby Rosjanie troszeczkę jakby zeszli na nieco niższy diapazon straszenia bronią jądrową, póki co jej nie używają. Wiemy, że to co dzisiaj, Rosjanie użyli broni chemicznej. Oni użyli granatów K-51, to są rosyjskie granaty z bronią chemiczną, strującymi gazami, które Rosjanie użyli przeciwko rosyjskiemu legionowi, który walczy po stronie Ukrainy. W każdym bądź razie broń chemiczna nie na wielką skalę, ale za pomocą tych ręcznych granatów użyta została, prawda? Tutaj wywiad ukraiński jest jednoznacznie to stwierdza zupełnie. Nawet powiem ci szczerze, do dzisiaj nie wiedziałem, że Rosjanie takimi granatami dysponują. No przekonałem się o tym dzisiaj, prawda? Czyli w czasie, kiedy one użyte zostały. No ja domyślam się, że ten rosyjski legion, który walczy po stronie Ukrainy, no w Rosji musi powodować szczególną wściekłość.
Sullivan rozmawiał z doradcą Putina do spraw polityki zagranicznej, to Jurij Uszakow, i z szefem Rady Bezpieczeństwa Rosji, to jest Nikołaj Patruszew. I oni rozmawiali z tego, co pisze Wall Street Journal, rozmawiali na temat tego, żeby nawet deklaratywnie Rosja nie mówiła o tym, że może użyć broni nuklearnej i że podobno tego typu sygnały były już wcześniej do Rosjan wysyłane, aby nie mówić nie grozić tego typu użyciem broni nuklearnej, dlatego że to powoduje nieprawdopodobną eskalację całego konfliktu. I teraz jeszcze jest jedna sprawa, o której znowu pisze chyba Washington Post, tak, Washington Post, o tym, że to nie są naciski, tak, to nie jest określone, że są to naciski ze strony administracji amerykańskiej, ale sugestie w kierunku Ukrainy, aby ta dawała do zrozumienia, że jest gotowa w razie potrzeby na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu na Ukrainie.
No wiesz, każda wojna prędzej czy później z reguły kończyła się przy negocjacyjnym stole, prawda? Znamy takie, także to jest zupełnie normalne. Zełenski jakby odpowiedział pozytywnie na te sugestie. Amerykanie tutaj mówią, że oni absolutnie nie naciskają na Ukrainie w żaden sposób, że polityka amerykańska nic o Ukrainie, bez Ukrainie, Ukrainy nie ulegnie zmianie. Ale wiesz, tutaj Zełenski wykazał pewną elastyczność, no postawił twardych 5 warunków i z tego, co my widzimy na froncie, Ukraina wyraźnie dąży, żeby wyrzucić Rosjan do granicy z 91 roku. To jest taki militarny cel Ukrainy. Gdyby im się to udało, no to można by mówić o ukraińskim zwycięstwie w wojnie. Oczywiście on, Zełenski, także domaga się gwarancji dla Ukrainy, że rosyjska agresja się nie powtórzy. Nie mam pojęcia, jak takie gwarancje miałyby wyglądać w tej chwili. Natomiast na razie jednak, na razie po prostu to jest tak, że Rosjanie jakby błagają, żeby rozmowy rozpocząć, no bo ich sytuacja na froncie jest zła. Ponadto tutaj zwracam uwagę, niektórzy mówią, że generał Błoto, generał Mróz, że walki będą, jakby będzie przerwa, nastąpi pauza do wiosny. Ja tobie chciałem przypomnieć, że w II wojnie światowej bitwa o Stalingrad była przecież w trakcie ostrej zimy. I to wcale nie jest powiedziane tak, że Ukraińcy muszą swoje operacje wojskowe przerwać z nastaniem zimy, zwłaszcza, że oni w tej chwili mają technologiczną przewagę nad armią rosyjską, prawda? No na przykład wiemy, że powiedzmy czołgi będą remontowane, T-70. Amerykanie zapłacą, część Holendrzy zapłacą, Czesi będą je remontować i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Ukraińcy bardzo sprawnie wykorzystują tą zachodnią pomoc. Ona nie jest marnowana. Także sytuacja jest interesująca. Zima wcale nie musi oznaczać przerwy w walkach.
Absolutnie nie, natomiast z tego, co mówisz, wynika, że to w gestii Rosji jest to, aby rozpocząć te negocjacje, ale tutaj no, pojawia się ten kłopot, o którym mówiłeś wcześniej, a więc o tych warunkach wstępnych strony ukraińskiej. No troszkę to jest patowa sytuacja.
No, a co ten Zełenski ma zrobić? On jest też troszeczkę przypierany do muru. Słuchaj, no Ukraińcy ponieśli ogromne straty i ja sobie nie wyobrażam, żeby on przyjął jakieś rozmowy, negocjacje na zasadzie, wiesz, jak z jakimiś separatystami na przykład, bo Rosjanie by powiedzieli, że nie, że oni uznali to Ługańską Republikę Ludową i Ukraińcy mają rozmawiać z jakimiś nieistniejącymi separatystami. No na to się nikt nie zgodzi, Jacek.
No więc wygląda na to, że te negocjacje muszą być w jakiś sposób poparte przez Stany Zjednoczone, no bo Stany Zjednoczone są tą siłą, są tą siłą, która no może doprowadzić do tego, że jakieś porozumienie Rosjanie i Ukraińcy osiągną.
No, ale to niech negocjuje Rosja, bo oni by bardzo chcieli powiedzieć, nie, my tutaj, Rosja nie walczy, to nie jest rosyjska wojna, my tylko pomagaliśmy Ługańskiej Republice Ludowej. No come on, nie walczyła żadna Ługańska Republika Ludowa. Jak wiesz, walczyły regularne jednostki rosyjskiej armii, które wkroczyły na Ukrainę. Z czasem Rosja ogłosiła mobilizację. Tych Rosjan łapano do wojska, czy to na dworcach kolejowych, w zakładach pracy, w pociągach, wszędzie, gdzie się dało. Wielu Rosjan uciekało, nie chcąc jechać na tą wojnę. Wobec tego niech Rosja, no, Rosja nie da się prowadzić negocjacji z kimś, kto nie ponosi tak de facto żadnej odpowiedzialności za to. No bo za tą wojnę odpowiedzialność ponosi Rosja. Oczywiście Zełenski dodał warunek, że Rosja musi zapłacić za wszystkie straty wojenne, jakie Ukraina poniosła, to jest raz. Dwa, także z Australii otrzymaliśmy wiadomość, że zespół prawników australijskich i taki znany prokurator australijski mogą prowadzić dochodzenia w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. To jest też Żołyńskiego warunek, że wszyscy winni dokonanych zbrodni mają zostać ukarani.
Więc zanosi się na to, że te negocjacje... Bardzo trudno będzie doprowadzić do tego, żeby one się rozpoczęły, a już ich przebieg to w ogóle będzie jakiś niewyobrażalny, jeżeli chodzi o to, co jedna i druga strona będą próbowały osiągnąć.
Umówmy się, na razie żadnych negocjacji nie ma. To znaczy, w ostatnich dniach jedyna rzecz, kontakty ukraińsko-rosyjskie były takie, że dokonano kolejnej wymiany jeńców, prawda? Tutaj rzeczywiście wymiana jeńców miejsce miała.
Spójrzmy na to, co się dzieje wokół tego konfliktu, bowiem doszło do takiego spotkania polsko-litewskiego dotyczącego właśnie Kaliningradu. No i tutaj po raz kolejny jakby pojawia się ta kwestia tego, co Putin chce zrobić, osiągnąć poprzez okręg kaliningradzki, czyli stworzyć jakiś taki szlak migracyjny, oczywiście osób nielegalnych, którzy no, mieliby, rozumiem, dostać się przez Kaliningrad, przez cały ten okręg kaliningradzki, dostać się do Polski, prawda? My mamy z obwodem kaliningradzkim granicę długości 210 kilometrów. Trwa budowa tej tymczasowej zapory z drutu ostrzowego. I powiem ci, że jakby wracając do tej sytuacji, która miała miejsce na granicy polsko-białoruskiej, zaciekawił mnie taki argument, który gdzieś przeczytałem w jednej z analiz, mówiący o tym, że gdyby wtedy udało się Putinowi na spółkę oczywiście z Łukaszenką dużą liczbę właśnie tych nielegalnych migrantów przerzucić na stronę polską, to atmosfera w Polsce zostałaby tak zniszczona w sensie tego, jak reagowaliby Polacy na właśnie tych uchodźców, że nie byłoby mowy o takim później przyjęciu uciekających ludzi z Ukrainy, jak to nastąpiło. Nie uważam, że to jest dość ciekawe sformułowanie.
Interesujące. Mam nadzieję, że do tego by nie doszło. W sumie, jak popatrzysz tych imigrantów na tej granicy, no było kilkanaście tysięcy, po 20 tysięcy, prawda? No to biorąc pod uwagę te ilości, które pojawiły się potem, to była kaszka z mlekiem. Tutaj w przypadku Kaliningradu, to w przypadku Królewca jest sytuacja taka, że to jest tak gruby mięć miszyte. Ja już mówiłem o tym, że po prostu no śmiechu warte, no. Śmiechu warte. Także ja nie sądzę, żeby Putin... On może próbować coś tam robić, no ale ci ludzie nie przekroczą granicy w tym miejscu. Jest to mało prawdopodobne. Postawa Republik Bałtyckich tutaj będą szły ręka w rękę z Polską oczywiście. Nie wyobrażam sobie, żeby tutaj mogło być inaczej. No wobec tego cóż, no myślę, że tutaj Putin stoi na straconej pozycji. Może próbować jakieś prowokacje robić, może jakąś łódkę wysłać, jakąś łódź z imigrantami jakimiś, wiesz, no nie wiemy, co mu może przyjść do tej głowy jego, ale wiesz, nie sądzę, żeby to miało jakieś większe znaczenie.
No właśnie, bo jaki byłby, oprócz tak jak powiedziałeś, no tutaj wprowadzenia jakiegoś zamieszania, to cóż mogłoby to zmienić, prawda, z punktu widzenia działań wojennych?
Nic. Zmienić by mogło, gdyby doszło do jakiejś potężnej, przysłano jakąś potężną grupę rosyjskich wojsk do obwodu kaliningradzkiemu, która by zaczęła zagrażać tak zwanemu przesmykowi suwalskiemu, prawda? No to by mogło zagrozić w jakiś sposób. Ale nic takiego w tej chwili miejsca nie ma, zwłaszcza, że Rosjanie tych wolnych jednostek wojskowych w tej chwili nie mają.
Natomiast jeżeli
Także
chodzi...
Oni nawet gdyby chcieli przerzucić, to nie mają co.
Natomiast jeżeli chodzi o stosunki polsko-amerykańskie, no to tutaj w Powidzu koło Wrześni baza magazynowo-paliwowa dla amerykańskiego lotnictwa, ale tam są także, tak, tam są także polskie oddziały, tak więc no to jest taki kolejny moment, który w czasie tej wojny Polska wykorzystuje, jakby starając się nawiązać jak najbardziej ścisłe więzy ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi właśnie o armię amerykańską i uzbrojenie.
Tak, to fakt. Oby tych kontaktów było jak najwięcej. Ja uważam, że powinniśmy znacznie więcej uzbrojenia kupować przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. To jest inna sprawa. Martwi mnie natomiast nie to, co prawda nie jest tematem naszej rozmowy, tylko tak w nawiasie, że doszło do jakichś nieporozumień z grupą Westinghouse, jeżeli chodzi o finansowanie energetyki atomowej w Polsce. Mam nadzieję, że te problemy zostaną rozwiązane stosunkowo szybko.
Tak jest. No to teraz temat czwarty, taki troszkę lżejszy, bo chciałem cię zapytać, bo pojawił się taki pomysł, który bardzo mi się podoba w Polsce. Chodzi o to, żeby właśnie na Święto Niepodległości takim daniem polskim stała się gęsina. Już akcja od iluś tam lat trwa. Ta akcja pod hasłem Gęsina na Świętego Marcina. Ale teraz właśnie, no jeszcze te akcje promocyjne są coraz teraz, mają być jeszcze większe, bo chodzi o to, żeby właśnie tą gęsinę jeść. Jak myślisz, czy to jest dobry pomysł? Bo ja osobiście bardzo gęsinę lubię.
No to spożywają. Magda Gessler w swoich restauracjach ma gęsinę też. Jest zwolenniczką gęsiny. W jej restauracjach, gdzie prowadziła swoje kuchenne rewolucje, gęsiny bywało sporo. Czyli ona też należy do takich popularyzatorek gęsiny, prawda? Jak jest u nas produkcją gęsiny, powiem szczerze, nie wiem. Nie interesowałem się tym specjalnie. No, jak ktoś ma ochotę na gęsinie, niech. Ja nic nie mam przeciwko temu. Wiem, że dobrą gęś zrobić nie jest łatwo wcale, że to wymaga trochę zachodu i wymaga troszeczkę umiejętności.
A poza tym jest jeszcze, gęś ma jeszcze jedną wadę. Ma same zalety, ale ma jedną wadę. To jest bardzo drogie. Gęsina
no
jest...
nie jest to tanie, ja wiem. Gęsina jest droga na pewno, także no dobra, no to na Święto Niepodległości można sobie strzelić chyba nawet, chociaż ja zdaję sobie sprawę, że w tej chwili przy tych cenach, przy tej inflacji w Polsce, która sięga już blisko 20%, no wielu ludziom będzie ciężko i niestety będą kupować produkty tańsze. Wobec tego wątpię, żeby w obecnej sytuacji gęsina stała się jakaś powszechna, wiesz?
Ponad 50 tysięcy ton rocznie, tyle gęsiny, prawda, mięsa gęsiego w Polsce jakby produkuje się. 3/4 wysyłamy na zachód Europy. No to co gęsi się nie da po prostu wyhodować w taki sposób, jak się kurczaki hoduje. I to powoduje, że ona jest taka droga, ale też dzięki temu jest smaczna i zdrowa. Także ja jestem za tym, żeby w tym roku na pewno jakąś gęś zjem sobie. Takim będę.
No to bardzo
takim,
się cieszę.
Takim będę właśnie. Będę świętował.
Będzie świętował rocznicę niepodległości, tak?
Tak jest, za pomocą gęsi. Andrzej, gęsi, element...
Bardzo dobrze, bardzo pochwalam.
Element piąty sportowy. Iga Świątek przegrała.
Iga Świątek przegrała. No, my dzisiaj mieliśmy losowanie, prawda, i Ligi Mistrzów, Ligi Europy. Będzie mecz Real Madrid-Liverpool, będzie w Lidze Europy Barcelona grała z Manchesterem United. No, w ogóle te pary są fascynujące dla mnie. Tutaj są bardzo ciekawe. Iga przegrała ten mecz.
A gdzie byś widział przyczyny porażki?
Słuchaj, przyczyny porażki to nie ma takiej jednej przyczyny porażki. No, jest jedna podstawowa. Sabalenka gra znakomicie, weszła w ten mecz. Rozpoczęła od prowadzenia 4-1. Szybko Igę przełamała. Ją zaatakowała. O, tutaj chwała jej trenerom, którzy powiedzieli jej, żeby ona unikały dłuższych wymian ze Świątek, powiedzieli, żeby ryzykowała, nawet gdyby miała, mówi, nawet graj drugi serwis mocno, żeby unikać, żeby Iga nie mogła go tak łatwo zaatakować, nawet zrób podwójny błąd serwisowy, nie przejmuj się tym, wiesz.
No dobrze, ale drugiego seta wydawało się, że sytuacja jest odwrócona, prawda? Po drugim secie.
No, powiem ci szczerze, Sabalenka cały czas była groźna, ale w trzecim secie jednak Iga się nie pozbierała. Jednak trzeci set był koncertem Sabalenki. No, ona po prostu tego dnia znalazła sposób na Igę. Iga spóźniała się trochę. Serwis nie najlepszy był Igi tego dnia. Jak popatrzysz na ją statystykę z tego meczu, ona serwowała znacznie gorzej niż w poprzednich dniach. Trochę zmęczenie mogło dać znać, no ale Sabalenka też przecież wypoczęta nie była, prawda? Ale pamiętaj o jednym, ci wszyscy trenerzy od wielu tygodni analizowali grę Igi i oczywiście teraz to ma takie znaczenie, to zwycięstwo Sabalenki, że te wszystkie dziewczyny uwierzyły, że z nią można wygrać. To będzie ważne na początku przyszłego sezonu. Teraz Iga już sezon zakończyła praktycznie. Musi sobie odpocząć. Będzie się przygotowywać do nowego sezonu. Ja myślę, że ona ma do poprawienia trochę rzeczy. Poprawić musi serwis. Jej serwis cały czas nie jest taką bronią, jaką być powinien, zwłaszcza w drugi serwis jest stosunkowo słaby. Ona powinna zwiększyć repertuar uderzeń. Trochę tutaj jest jednak gorsza od wielu innych, tak od Garcia na przykład, prawda, która gra i slajsem, i z taką rotacją Iga troszeczkę w takich momentach gubi się często. A Sabalenka znakomicie wykorzystywała swoją siłę. To jest zawodniczka, która potężnie uderza. No jak patrzyłeś wczoraj, te wszystkie jej winery były o prędkości ponad 100 mil na godzinę.
To jest właśnie chyba to, że Iga absolutnie jest najlepsza, prawda? Ale jeśli trafia na taką zawodniczkę bardzo silną w sensie fizycznym, tak jak właśnie Sabalenka, która no, wygląda imponująco, prawda? Jak taka atletka absolutna, to tutaj właśnie z takimi zawodniczkami Iga ma często problem.
Kłopoty. No ale z drugiej strony Kornet, którą przegrała na Wimbledonie, jest zawodniczką bardzo filigranową, jest niewysoka, 1,74 m, wiesz, no nie ma takiej siły uderzeń, prawda, ale z kolei dysponuje ogromną gamą uderzeń różnego rodzaju.
Na zakończenie, Andrzeju, chciałem tylko ciebie zapytać, bo 8 wieczorem Garcia gra Sabalenką. Na kogo stawiasz w finale?
Na Garcję,
a ja w takim razie na Sabalenkę i...
Na Sabalenkę, no to stawię, ale jest 50-50. W tej chwili trwa już finał debla oczywiście. Grają Czeszki, one prowadzą chyba 3-0 w pierwszym secie w tej chwili. Bardzo dobrze Krejcikowa gra. Wiesz, także no zobaczymy, finał debla już trwa później o 8 naszego, o 8 wieczorem, o 7 zdaje się naszego czasu, nie wcześniej rozpocznie się finał. Jeszcze w tym roku mamy jedne zawody, jutro się rozpoczynają w Glasgow finał Jean-Billy King Cup, prawda?
Tak jest.
Drużynowy kobiecy puchar Davisa to jeszcze przed nami, a jeszcze tylko powiem, że pamiętaj o tym, że i dla Igi będzie niezwykle ważny ten sezon przygotowawczy, no bo Iga w pierwszych 3 miesiącach roku broni praktycznie 3/4 swoich punktów.
No do Wimbledonu.
Do Wimbledonu. No, do Wimbledonu. No tak, tak, ale wiesz, pierwszy początek. Australian Open, półfinał, Doha, Indian Wells, Miami, tak. Stuttgart, gdzie wygrała. To są wszystko wielkie ilości punktów.
Do usłyszenia jutro. Pozdrawiam cię.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Sklep i wypożyczalnia Tuxedo, JW Menswear w Burbank.
Oraz Total Care Financial.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Chcesz się dobrze prezentować w garniturze? Szukasz modnego płaszcza, marynarki czy koszuli? JW Menswear serdecznie zaprasza. Super ceny, najmodniejsze fasony. Na miejscu krawieckie przeróbki. 6810 West 87 w Burbank. Ubierzemy cię tak, że twoja własna żona pęknie z zazdrości.
Posiadasz Medicare? Okres zmian i zapisów trwa do 7 grudnia. Chcesz się starać o dopłatę na Obamacare? Martyna Duda porównaj i wybierze dla ciebie najlepsze plany Medicare i Obamacare. Pomoże w aplikacji na Medicare i emeryturę totalnie za darmo. 773-895-8771. Ubezpieczamy w każdym stanie USA.